tanga foxtrot?
My mamy?
Tak.
Chwileczkę. Nie mamy.
Ano.
Przecież do nas przyszedł na łączność.
Dobrze, dobrze, ale myśmy z nim utracili łączność. W ogóle teraz nie mamy ani precyzyjnej, ani my. O którą przeszedł Jędrzeju?
O który Jędrzeju przeszedł?
O
55.
A do nas powiedział, że przeszedł o 49.
Dziękuję.
I za 4 minuty będzie na dalszą u nas.
Nie mają łączności.
A on przeszedł o 55. I nawiązał, precyzyjny nawiązał z nim łączność.
No.
I w tej chwili ani precyzyjny nie ma łączności z nim, ani ja.
Policję trudno powiedzieć, bo tu jest około 70 km jest zawoja od Krakowa. Leciał na tym pomiędzy te wzgórza, po prostu żeby mijając, była widoczność była. Natomiast policja była zasunięta cała mgłą poniżej 800 metrów poziomu morza.
Po tym całym placu, gdzie rozrzuciło te zwłoki, to samolot, te skrzydła, skrzydła były niezmięte, były całe podpadowane, a środek cały, jego serce z samolotu roztrzepało na drzwi. Później patrzymy na ludzi, co z ludziami jest. Tyle ludzi na tym rozbitych i to głowy nie ma, ręki pourywane. No takie, mówię panu, że tragiczne było spojrzenie na to i człowiek się czuł tak za niesamowicie.
3 kilometry od zbocza po północnej stronie była taka nieduża polana, wzniesienie i tam stała leśniczówka. Bodajże chyba to była leśniczówka, nie wiem. Wyglądało na to w obrębie rejonu tych lasów, że ktoś tam z pracowników służby leśnej chyba mieszka. Tam się mieścił cały sztab, że tak się wyrażę, tych komisji i tych służb, które zajęły się tą sprawą tego wypadku.
Drugi kwietnia 1969 roku. Na lotnisku Okęcie trwa zwykły, rutynowy, wiosenny dzień. Zbliża się godzina 15. Na lotnisku znajdują się już pasażerowie lotu 165 polskich linii lotniczych relacji Warszawa-Kraków. Samolot, który zaraz znajdzie się na pasie startowym, to Antonow An-24. Maszyny te są w polskich liniach lotniczych od zaledwie 3 lat. Pięćdziesiąt trzy osoby wsiadły na pokład samolotu. Wśród nich znajduje się aż 6 członków załogi. Wśród 47 pasażerów znajdują się również pasażerowie lecący na gapę. Popularne wtedy było zabieranie ze sobą na lot znajomych pilotów czy pracowników lotniska. O godzinie 15 radziecki Antonow zmierza w kierunku pasa obecnego lotniska Chopina, aby za 5 minut rozpocząć godzinny lot na krakowskie Balice. Start maszyny, jak i wznoszenie przebiegają bez żadnych problemów. Wkrótce samolot osiąga wysokość przelotową i zmierza bezpośrednio w kierunku obecnego województwa małopolskiego. Po pewnym czasie przejąć komunikację z samolotem ma wieża lotniska Balice. I tak się właśnie dzieje. W tym momencie następuje pasmo zdarzeń, które do dziś jest największą zagadką w historii polskich linii lotniczych. Bardzo dobrze zatuszowane przez ówczesne władze. Od tego momentu możemy się tylko i wyłącznie domyślać, dlaczego Antonow An-24 o numerach rejestracyjnych Sierra Papa Lima Tango Foxtrot nigdy nie dotarł na krakowskie lotnisko. Piloci kontaktują się z wieżą. Plan lotu jest bardzo prosty. Samolot ma minąć radiolatarnię w Przysuchej oraz Jędrzejowie, po czym skierować się w stronę pasa lotniska Balice. Pilot Antonowa zgłasza się kontrolerowi ruchu lotniczego w Krakowie, mówiąc, że o godzinie 15.49 minął radiolatarnię w Jędrzejowie, czyli drugą radiolatarnię na swojej trasie. Jednak według śledztwa to nie była prawda. Samolot był wtedy już w okolicach Krakowa. Kontroler ruchu lotniczego posiadał wtedy jedynie zapasowy radar, który z powodu oszczędności nie był radarem lotniczym, a zastąpiony był radarem morskim, używanym do lokalizacji kutrów rybackich, który był 10 razy tańszy. Tutaj znajdziemy dużo niezgodności. Wygląda na to, że kontroler krakowski odpowiedzialny za radar albo nie widział żadnego samolotu, albo pomylił Antonowa z innym obiektem, przez co wieża nie wiedziała, gdzie znajduje się w danym momencie samolot. W rozmowie pilotów z wieżą, o ile transkrypcja jest prawdziwa, W końcowej fazie lotu wieża skierowała ich w kierunku pasa i w ostatniej chwili pilot miał powiedzieć do drugiego, aby ten skręcił w stronę pasa i obniżył lot do wysokości 600 metrów podanych przez kontrolera. Właśnie wtedy samolot ściął 100 metrów lasu i zatrzymał się na północnym stoku zamglonej wtedy kury policy.
Do akcji ratowniczej zostają włączone wojsko i milicja. Nieprzygotowani na tak ciężkie warunki zdają się na pomoc miejscowego GoPro. Po prawej stronie ekranu widzimy Adama Jurczakiewicza, sfilmowanego 32 lata temu, w dzień po katastrofie.
Dwa dni pierwsze to nikt do nikogo nic nie gadał, tylko każdy robił swoje, bo po prostu byli ludzie wstrząśnięci. No było tak, że ostatnie transporty to po prostu części ludzi po dwóch, po półtora się zwoziło i to nie da się zostawić. To nie kawałek blachy, tylko to jest człowiek w końcu, dlategośmy to zbierali wszystko i zwozili na dół. No. Zrobiliśmy taką rynnę, jechaliśmy na butach, jeden z przodu, drugi z tyłu, a żołnierze na linach próbowali to z nas zatrzymać, żebyśmy nie nabrali za dużego przyspieszenia i po prostu jechali jak mogli, na czym się dało. No złożyło się tak, że tam leciał mój kuzyn. Przechodziłem akurat po czasie identyfikacji, ktoś to przeczytał, że Rawicz. No i ja w tym momencie patrzę, no poznałem, no bo skąd. To zwłoki tak zmasakrowane wszystkie, że to nie do rozpoznania było.
Idąc takim żlebem stromym, który prowadzi od Skawicy na Police, z grupą kolegów w czasie manewrów takich oprowskich, właśnie tą część znaleźli.
Niezależnie od tego, jak szybko przyszłaby pomoc, nikt nie miał szans przeżyć uderzenia. Wiele ciał było postrzępionych oraz rozdzielonych. Niektórzy wisieli na drzewach, a ratownicy mogli znaleźć same głowy, które później nie byli w stanie przypisać danemu ciału. Zagadkowym jest to, dlaczego piloci byli mocno przypięci do foteli, jakby mieli być przygotowani do sytuacji awaryjnej. Początkowo komisja stwierdziła, że winę ponoszą kontrolerzy ruchu lotniczego, jednak szybko została powołana druga komisja, która miała bardziej dogłębnie zbadać historię lotu 165. Krakowska prokuratura dodała 8 ważnych punktów, które zostały początkowo pominięte. Jednak nadal oficjalną wersją są błędy zarówno wieży, jak i samych pilotów. Przed startem samolotu do Krakowa na Okęciu ląduje inny Antonow, którego pilot miał właśnie wrócić do Małopolski. Zauważając lot do Krakowa, postanowił dosiąść się, a podróż miał spędzić w kabinie pilotów. Jego obecność miała spowodować, że piloci mieli nie skupiać się na nawigacji, a polegać na kontroli ruchu lotniczego w Krakowie, rozmawiając z pilotem. Zagadką zostaje to, dlaczego piloci podali złą godzinę przelotu nad radiolatarnią w Jędrzejowie. Czy był to zwykły błąd? Czy piloci również nie pilnowali i nie zapisywali czasu przelotu nad radiolatarnią i po prostu pilot zgadywał, o której godzinie to się stało? Piloci w lotach krajowych w komunistycznej Polsce często nie zwracali uwagi na radiolatarnie i latali z widocznością. Samoloty latały wtedy na tyle nisko, że piloci latali z widocznością, a ta tego dnia była bardzo dobra i powinni oni bez problemu zobaczyć zarówno lotnisko w Balicach, jak i sam Kraków. Tak się jednak miało nie stać i załoga poleciała dalej w stronę gór. Sekcja zwłok kapitana stwierdziła, że ten miał dostać zawału. Swój zły stan zdrowia zgłaszał wcześniej niejednokrotnie, jednak jego dolegliwości bagatelizowano. W niedawnym czasie jego żona zaszła w drugą ciążę i kapitan zaczął ukrywać swój zły stan zdrowia, aby pracy nie stracić. Ta katastrofa, jak każda inna w bloku wschodnim, miała być zatuszowana. Zła wiadomość ze wschodnich linii lotniczych nijak miała się do rządowej propagandy. Między innymi nagrań z kokpitu nie odczytano, jak i zaginęła komunikacja wieży z pilotami z ostatnich kluczowych 20 minut.
By społeczeństwu przedstawić taką komunikat, jaki myśmy sporządzili, dość obszerny, z tego wynikałoby to, co no, tylko jedna, no, że był bałagan, jeżeli chodzi o zakup, że były działania, prawda, te obsługi naziemnej, które nie były prawidłowe. Natomiast no, tak się jakoś obawiano tego, że z tego zrobiono chyba cztery zdania, z których nic nie wynikało. I dlatego później były domysły. A to, że Ruski rakietę wystrzelili. A to, że jeden z tam, jak pamiętam, był ksiądz kościoła tego polskiego. W każdym bądź razie, ktoś, kto sprzedał cały majątek i wyjechał. Jakiekolwiek wersje, oprócz, wersja tak prawdziwa w ogóle nie była przyjmowana.
Jest za wiele znaków zapytania w tym wszystkim, bo chociażby nawet tak, tak jak ja to sobie wyobrażam. Przypisuje się winę kontroli, jest czterech kontrolerów, którym konkretnie zarzuca się pewne niedopełnienia chociażby. No przewinienie jest dość duże z uwagi na to, że na skutek ich błędu powstaje katastrofa lotnicza, w której ginie mnóstwo ludzi. I teraz ci kontrolerzy odsunięci są oczywiście od prowadzenia kontroli, nie pracują na lotnisku, są przesłuchiwani przez prokuratora, ale ci kontrolerzy po okresie półrocznym dostają paszporty i wyjeżdżają z Polski. Gdzie by się ten lot zakończył, gdyby nie wypadek? No, przypuszczam, że za granicami Polski. Osobiście dla mnie wiele wątpliwości w tym całym, przypuśćmy, przypisywaniu winy byłoby, bo po pierwsze, samolot ja widziałem w Krakowie, jak był już nad miastem, czyli praktycznie powinien przystąpić do procedury lądowania i to był właśnie AN-24, było to około godziny 16. W rejonie Krakowa warunki były bardzo dobre, podstawa chmur była wysoka i samolot szedł cały czas z widzialnością ziemi, więc to dla mnie też jest jakimś takim dużym znakiem zapytania, że mogłoby dojść do przeoczenia przez załogę już wizualnego zaobserwowania, gdzie jest.
Nieścisłości jest tak dużo, że większość społeczeństwa nie wierzy w sporządzone raporty. Co mogło naprawdę wydarzyć się pod Krakowem? Tego najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy. Jednak czy naprawdę piloci przypadkiem podali kontrolerowi z Okęcia oraz Krakowa różne godziny przelotu nad radiolatarnią? Czy jednak specjalnie podali, że są dopiero w połowie drogi, jeśli właśnie mijali Kraków? Jak załoga składająca się z tylu osób mogła nie zauważyć, że pod nimi znajduje się właśnie ogromny Kraków, jeśli lecieli wtedy bardzo nisko, a widoczność była nieograniczona? Wszystkie fakty sprowadzają się do jednej teorii – próby ucieczki. Lotnicza ucieczka była niezwykle popularną metodą przedostania się na zachód. Było to na tyle nagminne, że na zachodzie lot był przezywany jako Landing on Tempelhof, lądujący na Tempelhof, na lotnisku w Berlinie Zachodnim, który był najczęstszym punktem ucieczki z PRL-u drogą lotniczą. Czy to właśnie dlatego piloci chcieli dać sobie więcej czasu, aby kontroler myślał, że dopiero dolatują do Krakowa, gdy ci właśnie przemierzali granicę? Czy to właśnie dlatego lecieli tak nisko, aby nie dać się złapać przez radary i przypadkowo uderzyli w górę? Czy to właśnie dlatego mieli mocno zapięte pasy, ryzykując niskim przelotem nad górami? Czy to właśnie dlatego kontrolerzy zostali uniewinnieni i pozwolono im wyjechać z bloku wschodniego? Czy to właśnie z powodu emocji podczas ucieczki kapitan lotu dostał zawału? Czy to właśnie z powodu ucieczki nie zgłoszono złego stanu kapitana, aby na tego czekała pomoc na ziemi? Katastrofa z powodu chęci ucieczki z kraju nie mogła trafić do opinii publicznej. Czy to właśnie dlatego postanowiono zniszczyć nagrania z kabiny oraz rozmowy z wieżą? Czy to właśnie dlatego minister, który chciał pogłębić badania, został zwolniony? Czy to właśnie dlatego śledztwa zostały tak szybko zakończone, a dokładnych raportów nie opublikowano?
Zniknięcie ojca od prowadzenia śledztwa spowodowało, że jego plany i zamierzenia dotyczące złożenia samolotu, a tym samym umożliwienia bardziej precyzyjnego określenia przyczyny tej katastrofy, no, uległy zniszczeniu. Prowadzone śledztwo i takie błędy, bardzo proste, bardzo prymitywne, wskazywały na to, że tak dokładnie to było chyba trochę inaczej.
Aż to mi wręcz przeszkadzało i musiałem to przenieść w zupełnie inne miejsce, na którym nie patrzyło. Bo zawsze to jednak przypominało tą tragedię tych 50 paru ludzi, którzy tam zostali w lesie.